Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałyga, a z nami wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Dzień dobry panu.
Kłaniam się, dzień dobry.
Panie ministrze, terminal kontenerowy to ten w Świnoujściu, który no jeszcze nie został wybudowany, już jakieś umowy zostały podpisane. I teraz pytanie do pana, czy nowy rząd będzie szedł tą ścieżką utartą przez poprzedników, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości? No czy będzie tak, jak obiecywaliście w kampanii wyborczej, że będą konsultacje ze społeczeństwem?
Oczywiście, że najważniejszy i bardzo ważny będzie dla nas głos mieszkańców. Nie można realizować tak wielkich inwestycji bez rozmowy z ludźmi, którzy żyją w tym mieście, których też to będzie w jakiś sposób dotyczyć. I mogę powiedzieć wprost, że uważam, że ten terminal jest bardzo potrzebny, z wielką szansą na rozwój gospodarczy i uważam, że Polska, nasz region i też Świnoujście na tym bardzo mocno skorzysta. Jestem tego zwolennikiem, ale uważam, że nie może być tak, że po prostu przejedzie jakiś legislacyjny, państwowy walec, który sprawi, że ta inwestycja będzie realizowana bez wysłuchania głosu mieszkańców. Ważne jest tutaj to, aby znajdować w najważniejszych miejscach kompromis. Jeżeli mamy zrobić coś dobrego, to róbmy to z mieszkańcami, z kimś, a nie przeciwko komuś.
Pana kolega partyjny, a także rządowy, pan minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, będąc w Świnoujściu kilka dni temu, dokładnie w poniedziałek, powiedział, że właśnie tego typu obiekty infrastrukturalne, które mają przynosić w przyszłości pieniądze do budżetu państwa, powinny powstawać, ale nie kosztem turystyki. To absolutnie należy podkreślać i nie straszyć ludzi tym, że cokolwiek będzie miało to wpływ na turystykę.
Wie pan, no tutaj uważam, że trzeba przede wszystkim poszukać kompromisu i zważyć to, jakie są potencjalne korzyści z realizacji takiego przedsięwzięcia w jednym albo w drugim wariancie. Świnoujście jest miastem, które ma wiele walorów turystycznych, dla którego turystyka jest tą główną częścią rozwoju. Ale pamiętam, że też kiedy powstawał terminal LNG, też było wiele obaw, też było wiele głosów, które były przeciwne. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że jest to miejsce, które gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że była to inwestycja bardzo potrzebna. I myślę, że takich samych argumentów trzeba szukać w kontekście terminala kontenerowego. Jeżeli będzie to zrobione zgodnie z taką, bym powiedział, procedurą konsultacji z mieszkańcami, wsłuchiwania się w te najważniejsze głosy, które będą mówić o tym, co można zrobić lepiej, co można poprawić, albo jak zniwelować jakieś negatywne skutki, to trzeba to robić z głową, na spokojnie, mając na uwadze to, że jest wielka szansa na rozwój gospodarczy i szansę na też kolejne środki finansowe dla Świnoujścia, ale nie zapominać o sprawach, które są dla mieszkańców również ważne.
Pan wywołał temat terminala LNG, no to zapytam się, bo pan mocno zaangażował się w otwarcie ulicy do zabytków i atrakcji turystycznych Latarni Morskiej Fortu Gerharda. Wiem, że Wojewoda Zachodniopomorski spotkał się wczoraj z prezesami spółek. Pytanie do pana, bo wydaje się, że pana decyzja będzie także kluczowa w tym otwarciu, udostępnieniu pewnej ulicy, która znajduje się w granicach portu. Chodzi o ulicę Nowoartyleryjską. Czy wyda pan decyzję nowemu prezesowi portu dotyczącą zmiany planu bezpieczeństwa i otwarcia tej ulicy, która prowadzi do zabytków?
Chcę powiedzieć jasno, że uważam, że ta blokada, która została wprowadzona ponad rok już temu, dobrze pamiętam, jakoś tak.
Około kwietnia, tak.
Z perspektywy tego czasu mamy wrażenie, wszyscy wtedy mieliśmy, że to było zbyt dotkliwe, jeśli chodzi o ten kwestię ruchu, dojścia do tych największych, najważniejszych atrakcji turystycznych i po prostu utrudniła mieszkańcom życie. To była decyzja, żeby była jasność. Decyzję o tej sprawie podejmuje wojewoda zachodniopomorski na podstawie opinii służb, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. To jest decyzja i tak jest zapisane w ustawie, że taką decyzję podejmuje wojewoda. Więc rozmawiałem z panem wojewodą w tej sprawie, wystąpił o opinię do tych służb, bo na podstawie ich opinii podejmuje tę decyzję i na taką opinię po prostu wyczekuje. My szukamy ewentualnych rozwiązań alternatywnych. Rozmawiałem z panem wojewodą o tym. Pojawiła się propozycja taka, żeby przez tę drogę otworzyć w granicach portu. Na chwilę obecną wiem, że jest to sytuacja dosyć skomplikowana, dlatego że tam są bezpośrednie działania, które są związane, które są realizowane z działalnością portową i tam potrzeba byłoby dodatkowych działań zabezpieczających, żeby to po prostu było bezpieczne. Więc chcę zapewnić, że jesteśmy na etapie szukania odpowiedniego rozwiązania. Czy to będzie ten sposób, czy będzie taki, że po decyzji i po opinii służb państwowych okaże się, że efekty są niewspółmierne, czyli te efekty poprawy bezpieczeństwa są niewspółmierne do tych kosztów, które ponoszą mieszkańcy, to może będzie taka możliwość, żeby z powrotem otworzyć całą ulicę ku morzu, więc bardzo proszę o wyrozumiałość, jeszcze cierpliwość. Wojewoda zachodniopomorski, do którego te decyzje należą, pracuje nad tym w konsultacji również z parlamentarzystami, z przedstawicielami rządu, rozmawia o tym ze mną, jak tylko będziemy mieli gotowe rozwiązanie, które będzie gwarantowało przywrócenie normalności na tym terenie. Będziemy o tym państwu wszystkich informować.
Panie ministrze, zmieńmy temat. Wiem, że spotyka się pan dzisiaj z rybakami rekreacyjnymi. Cały czas chcą odszkodowania. To, czego poprzedni rząd nie załatwił?
Tak. Ta sytuacja jest trochę skomplikowana, dlatego że tych właścicieli, tych łodzi, z których realizowane były właśnie te połowy rekreacyjne, było ponad 100. Do tej pory część z nich dostała, duża część z nich dostała środki finansowe po prostu z tego powodu, że łowienie dorsza zostało zabronione i to było w czasie pandemii też COVID z takiego specjalnego funduszu. Później to się skończyło. Część z nich została wykluczona ze względu na to, że nie mieli po prostu poświadczonych papierów, które dotyczyły ich po prostu wypłynięć w morze, ale mieli dokumenty fiskalne na przykład, bo przecież wydawali paragony tym, którzy korzystali z ich usług i oni po prostu zostali wykluczeni, mówiąc wprost, wykluczeni z tej pomocy. Ich została niewielka grupa do tego, żeby im pomóc. My w ubiegłej kadencji mówiliśmy o tym, że, a nawet zabiegaliśmy o to, ale poprzedni rząd zrealizował tamtą deklarację, więc naszą rolą jest, żeby tę sprawę po prostu pozytywnie załatwić. Jestem na etapie konsultacji w resorcie szukania odpowiednich rozwiązań prawnych do realizacji takiego przedsięwzięcia. Jutro będę się z tymi osobami widział. Będziemy rozmawiać o tym, jak szukać rozwiązań, które sprawią, że będą oni mogli znów ubiegać się o coś, z czego zostali. No, myślę, że wielu z nich uważa, że niesłusznie wykluczonych, więc to są też elementy działań, które realizujemy od początku obecności w Ministerstwie Infrastruktury. Jest to zaledwie kilkanaście dni, więc już tymi sprawami po prostu intensywnie się zajmuję. Liczę na pozytywne zakończenie tej sprawy.
No to zapytam, bo powiedział pan, że jest pan wiceministrem od zaledwie kilkunastu dni. Ta ilość problemów na pana biurku jest duża? Takie trzy kluczowe problemy do rozwiązania na już, na teraz, na CITO, które trzeba rozwiązać w pana dziale Ministerstwa Infrastruktury.
Pan jest tego oczywiście dużo, ale to nie jest powiedziane w kontekście żadnego żalenia się, tylko wielkich wyzwań. Zdaję sobie sprawę, że obszar gospodarki morskiej, który jest tak ważny dla województwa zachodniopomorskiego, jest po ostatnich 8 latach miejscem, które wymaga wielkiego zaangażowania, bardzo trudnej naprawy w wielu obszarach i podwijam rękawy i to robię, bez względu na to, czy będę musiał to robić 20 czy 24 godziny na dobę. No po to o to walczyliśmy, żeby przywracać normalność i walczyć o sprawy ważne dla naszego regionu. Jeśli pan pytał o najważniejsze rzeczy, to jest ich kilka. Mówimy o kwestii realizacji nowych promów, które przecież pływają ze Świnoujścia do Szwecji. Do tej pory ta sytuacja nie jest rozwiązana, to jest ten temat sławetnej sępki i kwestii związanych z jak najszybszym dokończeniem budowy tych promów. Generalnie kwestie żeglugi promowej są niezwykle istotne, też w kontekście tego, co się dzieje zarówno w Unity Line, jak i w Paul Ferry, czyli w polskiej żegludze bałtyckiej w Kołobrzegu. I to są tematy, które są niezwykle istotne. Bardzo ważne są sprawy związane z funkcjonowaniem podmiotów stoczniowych. Przecież w Szczecinie miał być budowany, czy jest budowany Wielki Dok, stocznia w Świnoujściu została przez poprzedni rząd, przez PiS po prostu zlikwidowana. Te pieniądze mieli przeznaczyć na budowę doku. Jesteśmy na etapie zmian w nadzorze właścicielskim i rozpoczynamy kontrolę i audyty, biorąc pod uwagę to, co się ostatnio wydarzyło. No i trzeci, najważniejszy temat moim zdaniem, w gospodarce morskiej muszą w końcu odpowiadać za tę sprawę fachowcy. I taki jest mój plan, żeby przywrócić ludzi, którzy znają się na tych tematach, na najważniejsze funkcje i skończyć z tym, że nominaci polityczni, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z gospodarką morską, brali za to odpowiedzialność. Skutki są tego bardzo opłakane. Mamy 8 straconych lat w wielu obszarach. Musimy to nadrabiać, więc rękawy podwijam i do roboty.
Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka był moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.